Witam radiosłuchaczy. Gościem Radia Zachód jest dr Tadeusz Dzwonkowski, historyk, archiwista, dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sekwencja dat nie pozwoliła nam porozmawiać przed 11 listopada. Nadrobimy to teraz. Wczoraj obchodziliśmy 101. rocznicę odzyskania niepodległości. Jak pan ocenia sposób świętowania tego wydarzenia? Mam na myśli nie tylko Marsz Niepodległości w Warszawie, obchody prezydenckie, pikniki, biegi niepodległości, msze za ojczyznę, etc. Jaki to obraz tworzy w pana oczach?
Jest na pewno, z biegiem czasu uczymy się. I to widać właśnie między innymi na tych obchodach. Coraz więcej jest różnorodnych form obchodzenia Święta Niepodległości, czyli urodzin Rzeczpospolitej, bo tak to należy traktować. Coraz bardziej radośnie. Oczywiście coraz mniej kłótliwie, to też jest bardzo wyraźne. No i coraz bardziej uroczyście.
Dlaczego obchodzimy Dzień Niepodległości właśnie 11 listopada, a nie w inny dzień? Co szczególnego wydarzyło się 11 listopada 1918 roku?
Tutaj muszę Państwa zdziwić, bo w zasadzie 11 listopada to jest w dużej mierze data umowna, bo ona nie jest datą przyjazdu Piłsudskiego do Warszawy, bo Piłsudski do Warszawy przyjechał 10 listopada. 11 listopada odbyło się przekazanie władzy Piłsudskiemu, ale w zakresie tylko i wyłącznie wojskowym. Rada Regencyjna przekazała tą władzę cywilną znacznie później.
A kiedy odbyły się pierwsze uroczystości upamiętniające odzyskanie niepodległości? Czy od początku miały rangę święta państwowego?
Znaczy praktycznie w 20 roku po raz pierwszy wojsko. Tak? To było święto stricte wojskowe aż do 37 roku. I praktycznie dopiero w 37 roku Święto Niepodległości zdobyło rangę święta państwowego. Także w sumie w Rzeczpospolitej po 89 roku my dłużej obchodzimy Święto Niepodległości niż to było przed wojną do 39 roku. Także to jest takie święto w sumie nasze.
Ostatnie przedwojenne obchody Dnia Niepodległości odbyły się w 1938 roku. W 1939 już nie zdążyliśmy. Komunistyczne władze nie reaktywowały tego święta w 1945 roku. Czy jego wymowa aż tak nie pasowała do nowej rzeczywistości i nowej mitologii politycznej?
Znaczy, generalnie Święto Niepodległości było w jakiś sposób ukształtowane w II Rzeczpospolitej jako święto w dużej mierze na początku obozu Piłsudczyków. O tym należy pamiętać. Dopiero w końcu istnienia Rzeczpospolitej stało się świętem ogólnonarodowym, ale w zasadzie wojsko składało się oczywiście nie tylko z Piłsudczyków, ale i z Halerczyków. Niemniej jednak i trochę innych formacji, których weterani różnych frontów po prostu służyli w Wojsku Polskim, ale w 30 latach po śmierci Józefa Piłsudskiego doszło do pewnej konsolidacji, przynajmniej na tym polu obozu Piłsudczyków, i tutaj to święto stało się takim świętem ogólnopaństwowym. Natomiast PRL w 1945 roku, bo przecież nawet specjalna ustawa była Krajowej Rady Narodowej odnośnie zakazu w ogóle obchodzenia tego święta, tak? Więc to był formalny zakaz. I wszystko, co związane było z tak zwaną sanacją, bo tak to określano, więc tym przeszłym, zupełnie brudnym, pełnym i tak dalej.
To było coś reakcyjnego.
Tak,
wręcz.
Reakcyjnym, brudnym, zafałszowanym, antyspołecznym, antyludowym i jeszcze. Wszelkich przymiotników to można, negatywnych można użyć. Rządem burżuazyjnym przedwojennej Polski to było zakazane. I dlatego też taka idea, a przecież po 1945 roku miała być ta Polska nowa.
No właśnie. Święto powróciło dopiero w 1989 roku. Przy okazji tego święta wspominamy ojców polskiej niepodległości. Kto do nich należał?
Tutaj oczywiście pan prezydent wczoraj ładnie powiedział, podsumowując to aleje jako ojców niepodległości. I tutaj trzeba powiedzieć tak, mimo wszystko, mimo tej hołdu oddawanego różnym ugrupowaniom politycznym, to najbardziej przenikliwą postacią wśród ojców niepodległości był Józef Piłsudski.
Jednak.
Dlaczego tak twierdzę? Dlatego, że Józef Piłsudski wiedział doskonale, to znaczy wiedział, przewidział pewien rozwój wydarzeń, który się skończył tak, jak się skończył. I to jest chyba jego główną zasługą. On wiedział doskonale, że najpierw należy się przyłączyć do tych silniejszych. I tak to też zrobił. Przecież powstanie Legionów i zajęcie, że tak powiem, tego miejsca razem z państwami centralnymi, czyli państwem Habsburgów i Niemcami, spowodowało do pewnego czasu, spowodowało, że po prostu była przestrzeń i polityczna i materialna do tego, żeby zbudować Legiony. Te Legiony zostały zbudowane, a gdy już osiągnęły pewną siłę, no to oczywiście Piłsudski odmówił dalszej współpracy, za co został aresztowany. No to aresztowanie raczej mu więcej chwały przyniosło zdecydowanie niż straty. Stał się w ten sposób mężem opatrznościowym. No i zaczął oczywiście, odmówił złożenia przysięgi, czyli do końca nie.
To się okazało dość dalekowzroczne zresztą.
Dokładnie. I on jedyny przewidział taki rozwój wypadków. Bo okazało się mianowicie, dlaczego tak twierdzę, bo przecież państwo polskie powstało oczywiście w pewnej próżni politycznej, ale dlaczego? Dlatego, że było potrzebne Niemcom. Niemcy chcieli państw Polaków wykorzystać przeciwko Rosjanom. Z kolei później okazało się, że to Francuzi chcą Polaków wykorzystać przeciwko Niemcom.
No właśnie, a amerykański prezydent Thomas Woodrow Wilson do swojej deklaracji polecił wpisać punkt 13 o niepodległości Polski i o jej dostępie do morza. Chyba też ma prawo być nazywany jednym z ojców polskiej niepodległości, czy to teza na wyrost?
To znaczy, jeżeli chodzi o Wilsona i jego sposób pojmowania polityki, to należy powiedzieć, że ta była najbardziej idealistyczna, najmniej interesowna. Natomiast polityka francuska czy polityka niemiecka wobec Polski czy angielska była polityką interesowną.
Ja jeszcze jak tylko zawsze, dodam. Jak zawsze zresztą.
Ja jeszcze tylko dodam o jedną prostą. Oczywiście, dlaczego armia polska, dlaczego carscy oficerowie tworzyli wojsko polskie na terenie Rosji? Prawda? Dlatego, że byli potrzebni w walce białym do walki przeciwko czerwonym, przeciwko Armii Czerwonej, więc siłą rzeczy też tutaj było naturalna potrzeba i interesy tych krajów, takich jak Francja i Anglia. To ich korpusy ekspedycyjne nad Morzem Czarnym lądowały, prawda, i zajmowały część terytorium Czerwonej Rosji.
Na koniec rozmowy pomówmy jeszcze krótko o jednej kwestii. Ojcowie polskiej niepodległości reprezentowali różne nurty polityczne. Czy te różnice sprzed 100 lat mają pana zdaniem jeszcze jakieś znaczenie? I czy to święto ma dzisiaj wymiar bardziej wspólnotowy niż kiedykolwiek wcześniej?
Wydaje mi się, że coraz bardziej. Tak? Że coraz bardziej czujemy potrzebę tego święta, że coraz piękniej obchodzimy, jak powiedziałem na początku. To znaczy, że coraz większym grupom ludności to święto jest potrzebne, konieczne, niezbędne do istnienia. Czy politykom? Oczywiście politycy będą się odwoływać do tej początków swojej historii, także obóz, chociaż nie nazwane wprost, obozy, które uznają Piłsudskiego za swego protoplastę, tak czy inaczej będą odwoływać się do Piłsudskiego, narodowcy do Dmowskiego, chadecy do no i tak dalej, i tak dalej.
Czyli ten duch dawnych podziałów unosi się jeszcze tak trochę nad polską polityką.
Aczkolwiek nie jest on w 100% adekwatny do aktualnych podziałów politycznych. Niemniej jednak na przykład Daszyński, PPS, prawda, ale to Piłsudski to też na początku był PPS. Dmowski, no to Korfanty i tak dalej, więc tu mamy.
Musimy stawiać kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Gościem Radia Zachód był dr Tadeusz Dzwonkowski, historyk, archiwista, dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Do usłyszenia, mówi Adam Ruszczyński.